Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje tę audycję. I serdecznie witam naszych gości z Białegostoku. Są to państwo Bożena i Adam Szczepanowscy, odpowiedzialni za formację małżeństw i rodzin w Odnowie w Duchu Świętym w archidiecezji białostockiej. Są również organizatorami i prowadzą rekolekcje dla małżeństw i rodzin. Serdecznie witam.
Witamy serdecznie.
Witamy serdecznie.
I jest z nimi ksiądz. Przywieźli księdza Jerzego Sokołowskiego, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Serdecznie witam księdza.
Cześć Boże, witam.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj tematyka typowo małżeńska, związana ze słabościami. Któż nie ma słabości? Jesteśmy ludźmi. Adam i Ewa nabroili, i to już na nas ciąży, że bez tych słabości się nie da żyć. Ale te słabości, jak nas zawojują, to nikt z nami nie będzie mógł żyć. A przecież nie o to chodzi, żeby się kłócić, tylko żeby się kochać. Szczególnie ważne jest to w małżeństwie, gdzie my jako małżonkowie mamy być świadkami miłości Boga, Pana Jezusa, do Kościoła. Aż takie wielkie zadanie mamy przed sobą. Szczególnie teraz, kiedy cały świat się drze, że najważniejszy jest pieniądz, biznes, a miłości, nie, miłość to się kupuje. Więc nie jest to prawdą i my jako małżonkowie mamy zaświadczyć, że miłość istnieje nadal. Mimo różnych postępów technicznych, które nas niekiedy na manowce sprowadzają, a nie w górę, a mamy pamiętać o tym, że dla nas miejsce przygotowane jest w niebie. A ziemia jest tylko tym przygotowaniem, że gdzie mamy właśnie, opanowując nasze słabości, pokonując je, dostać się do nieba. Tylko pytanie, jak to zrobić, kiedy jesteśmy tacy słabi. Stąd właśnie dzisiejszy temat. Moc w słabości się doskonali. Właściwie taki trudno zrozumieć. Moc w słabości się doskonali, moc mogłaby się doskonalić przy jakiejś innej mocy. No ale myślę, że tutaj bez teologa to się nie obejdziemy. Ksiądz Jerzy Sokołowski, proszę bardzo, księże.
Ja proponuję sięgnąć do tekstu źródłowego, skąd się w ogóle wzięły te słowa, bo dzisiaj jechaliśmy tutaj z Białegostoku i Bożenka mówi, to jest w ogóle jakiś skandal, o co chodzi? Moc w słabości się doskonali, ja tego nie rozumiem. A więc proponuję, żebyśmy sięgnęli do drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, jest to 12 rozdział i tutaj święty Paweł mówi o tym ościeniu dla ciała, którego on doświadczał, to był wysłannik szatana, że to było dla niego no, takim wielkim upokorzeniem, ale to było po to, żeby się nie unosił pychą. I święty Paweł mówi, dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali. Najchętniej będę się więc chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. I ten tekst jest odpowiedzią na to pytanie, jak to jest możliwe, skoro święty Paweł mówi, że będę się chlubił z moich słabości. No to rzeczywiście dla nas słabość jest czymś, co wydaje nam się, że wtedy odchodzimy od Pana Boga, bo ta słabość czasami wiedzie nas do grzechu, to jest jakaś pokusa, ale właśnie o to chodzi, że w tych naszych słabościach, kiedy my pokornie przyznajemy, że jesteśmy słabi, że już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, to wtedy przywołujemy jakąś wyższą moc. A dla nas najwspanialszą mocą jest moc Chrystusa. Jest moc sakramentu małżeństwa. Dzisiaj mówimy o małżeństwie. I chciałbym przypomnieć o tym, że z sakramentem małżeństwa wiąże się potężna łaska, potężna moc. Ja często mówię, na słowie do małżonków w czasie właśnie zawierania sakramentu małżeństwa podaje przykład Kany Galilejskie. Dlaczego się czyta akurat Ewangelię o Kanie Galilejskiej? Benedykt XVI pięknie o tym pisze. Dlaczego tego wina było aż tak dużo w tej Kanie Galilejskiej? Dlaczego aż ponad 300 litrów, jak to mówią badacze, bo to było 6 tongwi, która każda zawierała kilkadziesiąt litrów tej wody, która stała się winem. Odpowiedź jest bardzo prosta. Benedykt XVI mówi, ponieważ znakiem działania Bożego jest nadmiar.
Obfitość.
Pan Bóg nam niczego nie żałuje. Każdy sakrament małżeństwa wiąże się z takim deszczem łaski. We Włoszech nawet cieszą się małżonkowie, kiedy deszcz pada w czasie ślubu, kiedy wychodzą z kościoła. To jest właśnie ten taki dobry znak według nich, że łaska Boża spływa na nich. I to jest właśnie to. My czerpiamy tę moc Bożą z sakramentów świętych. Z sakramentów, które przyjmujemy. Sakrament małżeństwa daje nam potężną moc. Ale no, zazwyczaj nie czyta się tej Ewangelii, ale ja bym też sugerował, żeby przemyśleć sakrament małżeństwa w kontekście Ewangelii o tym, jak Pan Jezus umierał na krzyżu. Bo wszystkie sakramenty czerpią swoją moc i swoje źródło z krzyża. Święty Augustyn powiedział, że krzyż był łożem małżeńskim Pana Jezusa. Bo Pan Jezus skonsumował ze swoją oblubienicą małżeństwo, czyli z nami. To jest ta teologia małżeństwa, która mówi, że ten sakrament, tak jak wszystkie inne sakramenty, czerpią swoją moc z krzyża, z tajemnicy paschalnej, czyli ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus zmartwychwstały jest pośród nas. A więc kiedy my mamy tę walkę z naszymi słabościami, to tak naprawdę wystarczy przyjść do Chrystusa. Wystarczy wspomnieć o tym, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi i wspomnieć na tę wielką łaskę, którą otrzymaliśmy. A w innych sakramentach świętych też otrzymujemy ten deszcz łaski. I to nam pomaga w walce ze słabościami. To nam pomaga w tym kroczeniu przez nasze życie.
To znaczy z automatu my tej łaski nie dostajemy.
Tak.
Mamy problem, coś jest między nami nie tak i z automatu tego nie dostajemy, tylko musi być jeszcze nasza decyzja woli zwrócenia się do dawcy przymierza po tą łaskę. I wtedy otrzymamy ją w nadmiarze. No, pora na małżonków. Państwo Adam i Bożena Szczepanowscy, proszę.
Tak, Bożena Szczepanowska, jesteśmy 41 lat po ślubie i kiedy teraz tutaj słucham tych słów, to od razu we mnie się rodzi ogromna radość z tego deszczu łaski, ponieważ tutaj Pan nas zapowiadał, to pomyślałam sobie, że no, ja to mogłabym powiedzieć, słabość to moja
domena,
specjalność. To moja specjalność właśnie. Tak.
To tak jak każdy z nas mógłby to powiedzieć.
No, tak, przed głowy. I 41 lat po ślubie jesteśmy i jak tak sobie myślę o naszym życiu małżeńskim, to było wiele takich sytuacji w moim życiu, gdzie namacalnie doświadczałam tego deszczu, tej łaski sakramentu małżeństwa. Oczywiście to nie tak jest, że od razu sobie zdawałam sprawę, że to jest łaską sakramentu. Nie od razu tak sobie zdawałam sprawę, ale dzięki temu, że no, jesteśmy z mężem 41 lat w odnowie w Duchu Świętym, co tydzień spotykamy się na spotkaniach modlitewnych i rozważamy Słowo Boże. Oprócz tego oczywiście jeszcze w domu, jeszcze no, na różnych innych spotkaniach w kościele, na Eucharystii, to mam od czasu do czasu tę świadomość, bo wiedzę też, ale to jest chyba takie trudne, żeby pamiętać o tym, że no właśnie ten sakrament małżeństwa ma tak niezwykłą moc, która sprawia chociażby co? No to, co mi przychodzi do głowy, to, że kiedy się tak pokłócę z moim mężem i czasami mi się wydaje, że już no już tego to ci nie zapomnę. No nie, już tego to ci nie daruję. I na drugi dzień opowiadam na przykład o tym, chociażby rozmawiamy razem z mężem i ja mówię, że słuchaj, taką mi zrobiłeś przykrość, i zatrzymuje się, bo myślę, co on mi zrobił? Ale co to było? Okazuje się, że jakoś gdzieś nie zatrzymało się to w ogóle w mojej głowie. I wie, że naprawdę ufam, że to jest właśnie ten deszcz łaski. To jest moc sakramentu małżeństwa. Więc jak słucham tego, co przed chwileczką powiedział, to z tym mi się kojarzy. Oczywiście z wieloma różnymi sytuacjami w naszym życiu małżeńskim, ale już mnie mój mąż chwyta za rękę, to znaczy, że też chcesz coś powiedzieć.
Adasiu? No, to ja nawiążę do tych 41 lat, a właściwie wcześniej jeszcze się znaliśmy 3,5 roku. No tak różne temperamenty mieliśmy, że moja teściowa...
I mamy.
Tak, i mamy nadal, ale moja teściowa powiedziała, że ona nie uwierzy, że my w ogóle będziemy małżeństwem już właśnie przed ślubem, ponieważ chyba, że zobaczy nas przy ołtarzu, jak jesteśmy, no to ona wtedy dopiero uwierzy. Bo było tak burzliwie w naszym narzeczeństwie, ale ja te wszystkie sprawy, które były trudne między nami, to pamiętam, zawsze szedłem w Giżycku do kościoła świętego Brunona i tam Panu Bogu w ciszy przedstawiałem, żeby On mi w tym wszystkim pomógł, bo ja nie dam rady opanować temperamentu mojej żony i właściwie, chociaż, no ale bardzo ją kochałem i bardzo chciałem, żebyśmy się jak najszybciej pobrali, dlatego powiedziałem, że tylko skończymy 21 lat i ja już chcę, żebyśmy się pobrali. No wtedy jeszcze było dwuletnie wojsko, więc to była taka bariera, ale moja żona powiedziała, nie chcę być słomianą wdową, albo po wojsku, albo idziesz na studia, to wtedy się pobieramy. No i ja właśnie poszedłem na studia, dlatego, że chciałem się ożenić. Tak właśnie mówię też w moim środowisku, jak z innymi osobami rozmawiam.
Ale wtedy, tak jak przypomniałeś teraz nasz czas narzeczeństwa, kiedy był, jak mówiłeś, taki burzliwy, to też myślę, że tutaj już widać tę moc, która w słabości się doskonaliła. Kiedy ty, bo wiele razy mi mówiłeś, że przekręczałeś, to było dla mnie dalekie i obce, że przekręczałeś wiele godzin w kościele, modląc się za mnie lub o mnie, prawda? I tutaj widać też tę moc, prawda? Bo było między nami źle, ale no co zrobiłeś, no co?
Mało tego, chodziłem na pielgrzymki właśnie jeszcze wtedy, kiedy nie było Radio Maryja, to spotkaliśmy, właśnie byłem w grupie pomarańczowej z Warszawy do Częstochowy, grupie, którą prowadził właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk. Nawet wtedy go poznaliśmy, takiego rzeczywiście bardzo temperamentnego i pamiętam, jak nas porywał. No i te pielgrzymki niektóre właśnie też ja przeznaczałem w intencji naszego małżeństwa, a ostatnia przed ślubem to była taka, albo w tą stronę, albo w drugą stronę.
To znaczy,
albo się jesteśmy, albo Panie Boże, pozwól, że już się rozejdziemy, ja już dłużej, że tak powiem, nie mogę tego wytrzymać. Ale myśmy się zawsze odnosili rzeczywiście do Pana Boga na różne sposoby i to było, dzięki temu właśnie jesteśmy i te 41 lat przetrwaliśmy i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Zawsze jak się przedstawiam, to mówię, że jestem szczęśliwym małżonkiem jednej żony. Oczywiście zawsze dodaję, no bo wiadomo, jak jest w tym świecie. I że kochamy się i kochamy się naprawdę coraz bardziej i tych dowodów moglibyśmy dać bardzo dużo.
No tak, tak sobie też myślę. Od razu mi się przypomina taka sytuacja w naszym małżeństwie. Ona się powtarza co jakiś czas, ponieważ jedną ze słabości mojego męża to jest słaba punktualność, tak to nazwę. I pamiętam, że byliśmy umówieni na obiad i mój mąż oczywiście się spóźnił. Ja, nie ma go na tym obiedzie, ja się tak denerwowałam i tak się na niego jakoś, nie wiem, w myślach gdzieś tam tak nakręcałam z tą złością i przypomniało mi się, że na spotkaniu modlitewnym mówiliśmy o tym, że kiedy będzie nam tak bardzo trudno, bardzo źle, wołamy do Ducha Świętego. zaczęłam autentycznie gdzieś w swoim sercu mówić: Duchu Święty, przyjdź i Ty mi pomóż, bo za chwilę nie wytrzymam. Jak on się pojawi w drzwiach, no nie wytrzymam, po raz kolejny się spóźnił. I właściwie to ja byłam zdolna tylko i wyłącznie do złości, do pretensji, takich jakichś wypominek, że po raz kolejny to samo. I kiedy zwróciłam się, no w takiej bezradności zupełnie mojej, takiej bezsilności, w tej właśnie słabości do Ducha Świętego, raptem, no gdzieś to ze mnie spłynęło. Ja nie umiem tego nazwać, określić, ale ja to no, fizycznie odczułam, jak gdzieś ta cała złość ze mnie spłynęła i raptem, kiedy mój mąż się pojawił w drzwiach, wcale nie na niego nie krzyczałam, wcale nie byłam zła, tylko po prostu ucieszyłam się, powiedziałam, no dobrze, że jesteś.
Ale ja wiem, jak to dlaczego się tak mogło stać, no ponieważ bo się ja właśnie na to moją słabość związaną ze spóźnianiem wymyśliłem, taką usłyszałem metodę i zacząłem ją stosować. Mianowicie ona polegała na tym, że bo jeszcze nie było tam telefonów komórkowych, to ja jak dojeżdżałem do domu, to prosiłem mojego anioła stróża, żeby on się skontaktował z aniołem stróżem mojej żony, no i żeby tak się dogadali, żeby było spokojnie. I słuchajcie, uwierzcie mi, że wiele razy wchodzę do domu i w ogóle nie było żadnych kłótni. O, dobrze, kochanie, że jesteś. Więc to jest też jedna fajna metoda właśnie na te nasze słabości.
Świetna metoda.
Tak, ale to...
Przypomniała mi się taka sytuacja z mojego rodzinnego domu, kiedy rodzice się pokłócili w sobotę wieczorem. No i rano tato wstaje, chce iść do kościoła i mówi: Janka, słuchaj, ty możesz się sobie na mnie gniewać, ale daj mi koszulę, bo ja nie mogę znaleźć swojej koszuli, a chcę iść do kościoła. No i to już było po kłótni. Było już wtedy dobrze.
No właśnie. Wszelkie słabości są naszą ludzką domeną, szczególnie jeżeli mamy dużo obowiązków, jeżeli są w domu małe dzieci. Tak. Macie dzieci?
Tak, mamy dwóch synów, których przyjęliśmy na wychowanie.
No więc były małe dzieci w domu, tak. No więc to dodatkowe jeszcze obowiązki, tak. Rozgardiasz i tak dalej, no więc o nieporozumienia nie trudno. I teraz właśnie, co zrobić, żeby to nas nie zdominowało praktycznie? Nie wszyscy są wodnowie w Duchu Świętym i mają taką możliwość, ale tak, że tak powiem, na domowe sposoby, które można w domu, że tak powiem, zastosować.
Jest taki mój domowy sposób, no czy może nie związany z dziećmi, ale tak powiem nawet teraz, który się odbywa, wiadomo, emocje nie są dobrym doradcą, jeśli w tych emocjach, jak jesteśmy na siebie zdenerwowani, to nie poradzimy. Więc ja od jakiegoś czasu zacząłem po prostu się zamykać, nic nie mówić, chociaż to nie powiem, że mi tam kosztuje trochę. Ale odchodzę, prawda? Odchodzę gdzieś albo wychodzę do ogrodu, czy siadam na rower i nie ma mnie. W tym czasie oczywiście powierzam Panu Bogu tą sprawę i wracam po jakimś czasie. I jak wracam po jakimś czasie, to zauważam, że no moja żona może ci zrobić herbatkę, może byś coś...
Emocje
opadły z czasem.
Emocje opadły, tak.
I w ogóle już jakby nie ma sprawy, prawda? Więc na pewno wycofanie się i to jest...
Nieeskalowanie.
Tak, to jest bardzo ważne. Trudno jest trochę, bo przyznam się, kochanie, że ona... No dlaczego wychodzisz? Bo moja żona chciałaby od razu załatwić to, że tak powiem, na pniu. No, ja mówię, no mogę zostać. Jak chcesz, to ja zostanę. No i zostałem tak raz czy z drugi.
No dobrze, to się nie skończyło.
Nie, dobrze się skończyło.
Więc lepiej wyjść. No, przypominam sobie taką, a to już jest tutaj, o czym mówi Adam, to są takie, no jakieś takie codzienne, drobne, ale sprawy, ale też przeżyliśmy w naszym takim, no tym wieloletnim małżeństwie takie kryzysy. to już takie bardzo poważne sprawy, kiedy naprawdę byłam bezradna i ja jestem osobą taką, która zawsze uważała, że sobie poradzi. Ja jestem organizacyjna, wydawało mi się, jestem silna, wiele rzeczy, dużo mam pomysłów, jestem taka kreatywna, więc sobie super poradzę. Ale przeżyliśmy w naszym małżeństwie bardzo trudne chwile, wtedy kiedy no właśnie przyszły dzieci, małe dzieci, które bardzo potrzebowały taty. Myśmy 17 lat nie mieli dzieci, więc byliśmy tylko dla siebie. Więc mieliśmy czasu, dużo takiej, no takiego komfortu przebywania ze sobą. Kiedy pojawiły się dzieci, to one zaczęły jakby zagarniać tego tatę sobie. No i ja się poczułam no taka zaniedbywana, niewysłuchiwana. Nie było już czasu na spijanie sobie z dzióbków. Nie było nawet czasu, czy nawet i sił na takie rozmowy, bo właściwie cała moja energia to była ogarnąć dom, ogarnąć dzieci i pracę. I w tym samym czasie mój mąż zmienił pracę na taką. Z takiej pracy nauczyciela, który idzie na 5 godzin do pracy, wraca i jesteśmy razem. Na pracę, w której on wychodził rano i wracał późnym wieczorem. I mimo, że ja rozumiałam, że to jest jego praca, to w moim sercu rodziło się dużo, dużo problemów, dużo buntu, dużo żalu i tak dalej. I pamiętam, że próbowałam wtedy z Adamem porozmawiać o tym, co czuję, tak jak było kiedyś. Tak starałam się. Ale oczywiście nie było za bardzo czasu. On miał sprawę zaprzątniętą czym innym. I tak kilka razy podejmowałam taką próbę rozmowy. I w któregoś razu powiedziałam koniec. Więcej nie będę z nim rozmawiać, to nie ma sensu. On i tak mnie nie słucha. I tak oczywiście nabudowałam sobie tą historię tak, że już w ogóle jestem mu niepotrzebna i że on tu jest teraz gwiazdą, a ja to tylko do roboty w domu, do pilnowania dzieci i tak dalej, i tak dalej. Każda z nas wie, o czym mówię. I naprawdę wtedy czułam się tak bezradna, taka jakby mnie walec rozjechał, bo nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I wtedy autentycznie stanęłam, pamiętam, kiedyś przed krzyżem i powiedziałam: Panie Jezu, jeśli Ty coś nie zrobisz, nasze małżeństwo się nie ostoi, mimo właśnie chodzimy do wspólnoty, korzystamy z sakramentów, kochamy się, a mimo wszystko to było tak silne, taka słabość, że zobaczyłam, że te wszystkie moje moce, które miałam właśnie w formie siły, w formie pomysłów, to wszystko gdzieś nie sprawiało, że ja potrafiłam jakoś zaradzić tej sytuacji naszego małżeństwa. Kiedy tak, pamiętam, dzieci spały, a ja przed tym krzyżem spłakałam się bardzo. Panie Boże, zrób coś, nie wiem, jak to zrobisz, ja Ciebie nie słyszę w tej chwili, nie widzę i nawet się buntuję przeciwko tej sytuacji. To jeśli Ty czegoś nie zrobisz, to nasze małżeństwo się nie ostoi. I proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia moja koleżanka z pracy do mnie powiedziała: słuchaj, jakaś jesteś inna. Czy coś się dzieje? Jeden mówi: wiesz, no, nie mogę się dogadać z moim Adamem. Nie dam rady i powiedziałam, więcej z nim rozmawiać nie będę. I jest taki jeden moment, który pamiętam, to tyle lat minęło, a ja pamiętam, jak ona tak stanęła, tak na mnie popatrzyła i mówi do mnie tak: słuchaj, porozmawiaj jeszcze jeden raz. Jeszcze jeden raz. I ja, która tak się zacietrzewiłam, powiedziałam: nigdy już nie podejmę więcej rozmowy. Nie wiem, jakoś stopniałam. I myślę, że to był ten anioł, który nie wiem, przez tą moją koleżankę właśnie przemówił Pan Bóg. Bo dlaczego tak myślę? Dlatego, że to moje zacietrzewienie jakby stopniało. A ja naprawdę jestem osobą, która no, do czasu, a potem to już jest tragedia. I proszę sobie wyobrazić, że sama powiedziałam do Adama: Adam, proponuję Ci jeszcze jedną rozmowę. To będzie nasza ostatnia rozmowa. Jeśli my z tego nie wyjdziemy jakoś bez porozumienia, nie wiem, co z nami będzie. I Adam się zgodził. jeśli jesteście Państwo ciekawi, co było dalej, to chętnie opowiem, co było dalej, jak myśmy z tego wyszli.
Jeszcze do tego momentu bym wrócił, bo sytuacje podobne wszyscy przeżywamy w małżeństwach. Tylko tak, wydaje nam się, że no jesteśmy silni, sobie poradzimy, albo już w ogóle nie ma wyjścia sytuacji. No ten Pan Bóg jest daleko, ciągle jeszcze jakoś nie po drodze, żeby tam przed tym krzyżem stanąć. Zapominamy, że oprócz Boga jest jeszcze zły duch, który cały czas nam w środku miesza i psuje.
Tak.
I on nam te złe pomysły różne poddaje, że już koniec, więcej nie będziesz z nimi rozmawiała.
Tak.
Także to są pomysły inne i o tym zapominamy.
Tak,
bo na naszą słabość nadkłada się jeszcze kuszenie złego.
Tak, i im częściej o tym myślałam, tym bardziej w to wchodziłam oczywiście, w to, w tą relację ze złem.
Tak. No i się sytuacja tylko nakręca i pogłębia.
Tak.
I dlatego właśnie my jego nie pokonamy. Tylko Boża moc go pokona. Wobec tego my musimy być blisko Boga. Czyli i sakramenty, to znaczy i spowiedź, tak, i komunia święta, ksiądz coś powie.
Bo dobra nowina jest taka, że on już został pokonany. Chrystus już zmartwychwstał, także to nie jest nasza walka. My mamy tylko ogłaszać to, że Chrystus zmartwychwstał, że jest pośród nas. I w małżeństwie to jest bardzo ważne, bo w każdym sakramencie przychodzi Chrystus zmartwychwstały. Dzielej mu powierzamy nasze sprawy, niezależnie od tego, czy to jest małżeństwo, czy inny stan, czy kapłaństwo. Przychodzimy do Chrystusa, powierzamy Chrystusowi zmartwychwstałemu te nasze słabości, to on wtedy zwycięża w nas. Ja widzę to w sakramencie pokuty, jakie zmartwychwstanie się dokonuje w tej przestrzeni, w sakramencie pokuty, kiedy przychodzą ludzie poranieni przez siebie nawzajem, kiedy widać, jak diabeł zbiera żniwo i kiedy ludzie powstają z kolan, kiedy otrzymują to przebaczenie w sakramencie pokuty, właśnie kolejny sakrament, spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym i dają sobie szansę po raz kolejny.
Ale potrzebny jest do tego dialog. Może dokończ, Bożenko, tą historię, bo rzeczywiście wtedy przedialogowaliśmy sporo po tym sytuacji kryzysowej, a ja powiem jeszcze, jak te dialogi później staraliśmy się robić.
13 minut mamy do końca.
Ten dialog to nie był taki, no, że myśmy zapalili sobie świeczkę i przygotowali pyszne jedzonko i byli w takiej cudownej, miłej atmosferze. Oczywiście Adam bardzo poważny, ja też i poważna, i przerażona, i zmęczona tym wszystkim. Ale położyliśmy wtedy dzieci i pamiętam, to się odbywało w nocy. Bo to był jeden czas, kiedy był spokój w domu, bo właśnie są dzieci, które bez przerwy przychodzą i jeszcze coś chcą. Kiedy my zaczynaliśmy wcześniej takie rozmowy, no to też te dzieci, to tato, to mamo. A tutaj żeśmy stwierdzili, nie, robimy to w nocy. I kiedy wtedy umówiliśmy się. I to też myślę, że to było jakimś taką Bożą myślą, żeby się umówić, że nie będziemy rozmawiali ze sobą tak jak do tej pory, że na przykład ja mówię, mojemu mężowi coś się nie podoba, więc on w to wchodzi i z tego wynika następna kłótnia, ale ustaliliśmy taką zasadę. Rozmawiamy ze sobą i słuchamy siebie, ale z chwilą, kiedy nas coś zaczyna irytować, tak denerwować, to mówimy, że przerywamy i rzeczywiście przerywamy, nie kontynuujemy, nawet nie kończymy wyrazu. Tylko po prostu przerywamy rozmowę. I trzymaliśmy się tej zasady. Pamiętam, kilka razy przerwaliśmy w ciągu nocy tę naszą rozmowę, bo kiedy mój mąż mówił o tym, co jego bolało, to ja gotowałam się, bo przecież to nie tak, to przecież nieprawda, to przecież ja inaczej to widzę. Ale te przerwy to właśnie to, kiedy dawaliśmy sobie czas na to, by emocje opadły. Na chwilę tam herbaty, pamiętam, mąż wyszedł z domu, się przeszedł, bo był tak poirytowany jakimiś tam sytuacjami. I co myśmy zrobili? Myśmy wtedy postanowili, że podejmiemy przynajmniej to, co najtrudniejsze jest w tych relacjach, czego nam najbardziej potrzeba. I pamiętam, że mój mąż mi obiecał, że wszystko zrobi, żeby być więcej w domu, częściej w domu i żeby bardziej zająć się dziećmi. Dla mnie to było bardzo trudne wtedy. I tak rzeczywiście robił. Myśmy, ja myślę, że to był właśnie, jak czasami mówimy, że kryzys sprawia, że my możemy wejść na wyższy poziom, to ja to widzę to właśnie tak, ponieważ... Ja
ale samo się to nie dzieje.
Nie, to samo się nie dzieje, ale ja wtedy bardziej zrozumiałam, czym jest miłość, miłość małżeńska, że to nie jest świat, który się wokół mnie to krąży, wszystko ma być tak, jak ja sobie wymyślę, ustawię i zażyczę, a taka chciałam zawsze być w życiu. Tylko zrozumiałam, że małżeństwo to już jest poważniejsza sprawa. To nie jestem tylko ja, to jesteśmy my.
I liczy się nie moje dobro, moje zadowolenie, a dobro wspólne.
Tak, dobro wspólne. I ja wtedy naprawdę autentycznie chciałam być lepsza, poprawić się, zrobić coś, co sprawi, że Adam będzie szczęśliwszy, bo on przecież tak był nieszczęśliwy, ja tylko mówię o sobie, ale przecież mój mąż to samo przeżywał i też był, go to raniło. Więc ja naprawdę wtedy zrozumiałam, że to nie jest tak. Ja od tej pory chcę być inną żoną.
Bo rzeczą naturalną jest, że jeżeli jest jakaś sytuacja problematyczna w domu, żona ma swoje zdanie na temat tej sytuacji i mąż ma swoje zdanie i na ogół te zdania się nie pokrywają. Dlatego, że żona patrzy oczyma kobiety, mąż patrzy oczyma mężczyzny. Poza tym mniej bywa w domu, mniej te wszystkie niuanse relacji między dziećmi a rodzicami rozumie. I dopiero jak w spokoju jedno wysłucha drugiego, drugie wysłucha pierwszego, to pozna, poszerzy się cały widnokrąg i widzimy nie tylko swoje racje, ale racje tamtej strony. I jeżeli mężczyzna użyje rozumu, no to przyzna rację żonie w tym i w tamtym, bo ona lepiej rozpoznaje relacje, jakie są w rodzinie, gdzie są jakieś braki, a żona łatwiej zrozumie, dlaczego mąż tak postępuje, bo on jest odpowiedzialny za to, żeby rodzina nie zboczyła i wynajdują sposób, żeby zrealizować wspólne dobro.
Sposobem na to, żeby rzeczywiście uczyć się wychodzenia z tych kryzysów, no właśnie takiego zwracania się do Pana Boga, ale też rozumienia właśnie mężczyzny, różnic między mężczyzną a kobietą, są z pewnością rekolekcje małżeńskie, których uczestniczymy, których prowadzimy już od chyba blisko 20 lat. I jednym, tak ostatnio postanowiliśmy, że w zasadzie na każdych rekolekcjach będziemy mówili o różnicach między mężczyzną a kobietą, ponieważ tak jesteśmy różni w różnych aspektach.
I tego nie wiemy.
Tak, i tego nie wiemy.
W szkole tego nie uczą.
W szkole tego nie uczą, a my tego uczymy i powtarzamy. I teraz zauważamy, że naprawdę zaczynamy się bardziej rozumieć. I to jest ważne, a jeszcze chcemy właśnie wrócić do tego dialogu, bo w tych trudnych sytuacjach ja pamiętam jednak, wiesz, kochanie, po tym, jak się, po tych sytuacjach, o których mówiłaś, no jeszcze próbowaliśmy też często dialogować, ale kończyło się, no nie zawsze znowu dobrze, prawda? I rozstawaliśmy się. I później po jakimś czasie rozstawaliśmy się w sensie takiego różnic. No dlatego, że nie rozstawaliśmy się. No to a propos rozstania, to jeszcze ważna rzecz, która zawsze w naszym małżeństwie towarzyszyła. To ksiądz, który nam udzielał małżeństwa, powiedział, że pamiętajcie, żeby nawet nie mówić w żartach o rozwodzie. I rzeczywiście tak było, żebyśmy w ogóle nie poruszali tematu rozmowy. Tak jak Bożenka powiedziała, jest ciężko, nie wiadomo, co z nami będzie, nawet myśleliśmy, ale nie było w ogóle tematu rozmowy. Ale jeszcze dwa słowa do dialogu. I teraz postanowiliśmy, że jak jesteśmy nawet tak mocno naładowani, no oczywiście staramy się używać komunikatu nie ty tak jesteś, tylko ja, prawda, czy ja się czuję zraniony, mi było przykro i tak dalej, ale dajemy sobie po razie, ja to tak mówię nawet dosłownie, to znaczy, że ja mówię raz wszystko, co wiem, co czuję i tak dalej. Moja żona słucha, chociaż właśnie aż tam w środku jej się przewraca, ale nie przerywa mi. I później to samo Bożenka mówi, ja słucham i rozstajemy się. I naprawdę uwierzcie mi, że czasami to wystarczy, chociaż chciało nam się w czasie tej właśnie tego dialogu powiedzieć bardzo dużo rzeczy. To jest naprawdę bardzo dobry sposób wypracowany w naszym małżeństwie, który polecamy.
Ja jeszcze chciałabym powiedzieć o dzieciach. Ponieważ dzieci to jest taka jakby oddzielna sprawa w małżeństwie. My mamy dwóch synów. No, jak powiedziałam, byliśmy 17 lat sami, a potem wzięliśmy dwóch chłopców na wychowanie. I chcieliśmy dla nich być takim najlepszym domem. Wiadomo, robiliśmy to bardzo, bardzo świadomie i chcieliśmy im dać jak najlepszy dom, ale przecież to nie znaczy, że te wszystkie trudne sytuacje gdzieś tam znikną. One oczywiście były, tak jak tutaj wspomniałam. Natomiast pamiętam też takie sytuacje, bo żeśmy zastosowali od początku taką metodę z naszymi dziećmi, że modlimy się razem. I modlitwa wieczorna to była taka modlitwa nasza, wspólna, naszej rodziny. Myśmy mówili to, za co dziękujemy Panu Bogu i nasze dzieci również. I pamiętam takie modlitwy naszych dzieci, kiedy one mówiły, że Panie Boże, dziękuję Ci, że mama z tatą się pogodziła. I ja pamiętam, jak ja dziękowałam Panu Bogu też i za dzieci, bo i jestem też pewna, że ta rola tych dzieci jest też przeogromna z różnych względów, ale usłyszenie takiej modlitwy, czy takiego życzenia jakby, myślenia dzieci o nas, że raptem, że przecież te dzieci patrzą. Te dzieci się uczą, chociaż to dobrze, bo uważam, ja jestem pedagogiem, uważam, że nie powinniśmy chronić dzieci od też trudnych sytuacji między rodzicami, bo to jest normalne życie.
Muszą nauczyć się rozwiązywania konfliktów.
Była mowa, prawda, że to jest normalny dom. W każdym małżeństwie są chwile cudowne i są chwile bardzo trudne i są chwile takie codzienne, trudne. I te dzieci muszą wiedzieć, że my też się kłócimy, ale też widzieć, że się godzimy. To jest też sprawa takiej odpowiedzialności za nie, za te dzieci. Ja dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy już mamy wnuka i nasze dzieci są duże, pewnie bym inaczej jakoś tam postępowała, zachowywała się, czy mówiła, ale chcę powiedzieć, że wiele razy ta moja słabość też jakby tak się przemieniała wtedy, kiedy stawałam w takiej postawie i myślałam o sobie, jaką jestem mamą, jakim jestem wzorem dla moich dzieci. To jest bardzo ważne, myślę. W tym, to mi też jakoś tak dawało takiej mocy. Postawa też dzieci.
Wypada, żeby jeszcze ksiądz słucha. Powiedział coś na koniec wprowadzenia.
Chciałbym powiedzieć, że aktualnie jesteśmy w trakcie kursu małżeńskiego. Mam przed sobą nawet podręcznik tego kursu. Bożenka z Adamem nawet są uczestnikami tego kursu. Chcą poznać
tę metodę. Jako prowadzący.
Tak. Nie chcą poznać tę metodę, żeby potem prowadzić też innym, więc tak umówiliśmy się, że są trochę prowadzącymi, trochę uczestnikami. I tam rzeczywiście poruszane tematy, takie jak wzmacnianie więzi między małżonkami, sztuka komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, moc przebaczenia, są dyskutowane bardzo żywo przez uczestników, bo małżonkowie wyłącznie ze sobą rozmawiają w czasie tego kursu, a są tacy państwo, którzy mają już 50 lat małżeństwa za sobą, właśnie przyszli jako taki prezent na jubileusz 50-lecia, zafundowali sobie taki kurs i siedzą sobie i ja mówię, proszę państwa, wszyscy inni małżonkowie tak żywo rozmawiają, a państwo tak siedzą sobie spokojnie, a oni mówią, bo my możemy już występować w roli ekspertów, proszę księdza, bo właśnie kończymy 50-lecie ślubu, ale widzę, jak bardzo takie rekolekcje i te kursy są potrzebne, bo ci małżonkowie po prostu siadają i rozmawiają ze sobą o tych tematach, o których być może na co dzień nie mają czasu porozmawiać, więc trzeba stworzyć taką przestrzeń do tej rozmowy.
Ja myślę o tym temacie, moc w słabości się doskonali. Pomyślałam sobie, że to nie jest coś, co mamy raz i to się już jest doskonałe. Ja to widzę właśnie, jak w małżeństwie jest, że to trzeba ciągle pracować nad tym małżeństwem. To nie jest, dlatego my jesteśmy też na tym kursie. Doświadczam czegoś takiego, że no wydaje mi się, że już się rozumiemy, że tyle rzeczy wiem, że tyle rekolekcji, tyle różnych spotkań, rozmów. A to ciągle wymaga tego doskonalenia. To ciągle wymaga, to jest w ruchu. To jest takie, właśnie dlatego małżeństwo jak my, 40-letnie, i widzieliśmy takie małżeństwo, które jest małym dzieckiem. Drugi rok może małżeństwa i takie, które przychodzą z naszej wspólnoty, mają 9, kilkanaście lat małżeństwa. I nam wszystkim tak samo to jest potrzebne.
Jest małżeństwo kilka miesięcy po ślubie.
Tak. I widziałam też, jak oni też ze sobą żywo omawiali niektóre sprawy.
Czy to może być tyle tytułem wprowadzenia, czy jeszcze ksiądz chce coś dodać? Dziękuję bardzo. Nasi goście to ksiądz Jerzy Sokołowski, państwo Adam i Bożena i Adam Szczepanowscy. Zapraszam państwa do kontaktu z nami telefonicznego dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców. Tam pod zdjęciem można pisać już jakieś pytania czy komentarze. Słabość jest siłą. Monika Kruszyńska.
Dzisiaj znów upadam, tylko Ty możesz unieść mnie. Słabość jest siłą w nas, darowaną, by upaść i wstać. Tej słabości więc nie boję się. Twoja miłość wciąż podnosi mnie. Jestem wolna jak wiatr, gdy unoszę się na Twych ramionach. Wznoszę swoje ręce, pełna wdzięczności, Ciebie wielbić chcę. Wczoraj złamana, dzisiaj jestem silna. Panie, Ty umocniłeś mnie.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:16, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: moc w słabości się doskonali. Nasi goście, ksiądz Jerzy Sokołowski, państwo Bożena i Adam Szczepanowscy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Jolanta z Łodzi.
Witamy panią Jolanto.
Chciałam podzielić się z taką wiadomością, bardzo podobnie jak państwo, którzy prowadzą audycję, którzy rozmawiali. Jestem 42 lata, w czerwcu minęło nam po ślubie. No jesteśmy bardzo zgodnym, zgranym małżeństwem. Mamy córki, które mają podwójne dzieci, mężów mają, bardzo dobrze im się powodzi. Od maleńkiego do kościoła chodzą, wnusie do kościoła wszystkie chodzą, bo mam cztery wnuczki, wszystkie chodzą. Jestem cała szczęśliwa i wesoła. No i myślę, że to na złe się nie zmieni. Mąż jest bardzo dobry. Córki są wspaniałe, wyrozumieją mnie, a mamusia to już w ogóle nie wspominać. W ogień by ze mną wskoczyła. Halo? Halo?
Tak, tak, słuchamy pani Jolanto, słuchamy.
No, myślałam, że rozłączyłam się.
Nie, nie.
Boże, bo mi słów zabrakło. No, po prostu... Jak poprzednio, jak ci państwo to prowadzą, to też jestem taka bardzo szczęśliwa. Nie ma dnia, żebym nie szła do kościoła. Dużo się modlę. Modlimy. Wnuczki też, też córki też. Także no... Po tego, mało, według mnie myślę, że jest mało takich małżeństw, co się cieszą, że dzieci chodzą na religię, że się uczą, że do kościoła chodzą. I z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa.
No i słyszymy, że mąż też, bo tam coś dopowiada.
Tak, bardzo.
Czyli żyjecie z Panem Bogiem i to życie, no po prostu jest dobre.
Jest nam bardzo mile i wspaniale. Ale w ogóle to nie myślimy, że to już nam tyle lat ubyło. U małżeństwa, że tyle lat. Tylko po wnuczkach się widzi, bo już wnuczka najstarsza w liceum jest, a najmłodsza trzylatka przedszkolu. Także taka, mam jedna starsza, druga młodsza córka, ale po dwoje dzieci mają obie. No i wnucie też wszystkie do kościoła chodzą, modlą się, nawet to małe papież już umie. Mała Helenka.
Tak, pani Jolanto. Radość jest taką właśnie wyznacznikiem, że jest pokój w sercu, że jest Pan Bóg w sercu.
Muszę powiedzieć, że w naszym kościele tutaj w parafii codziennie jest jucznia. Rzadko kiedy opuszczam, jak już rzeczywiście jest jakaś poważna sprawa, tak codziennie za 27 lecę na jucznię. Przychodzi sporo osób z księżmi, wszyscy księża w parafii siadają w pierwszych ławkach. A osób, które dochodzą, jest sporo. No i to tak, że człowiek nie zaśpi, bo czeka tego, kiedy to w pół do siódmej, tam 25 po siódmej, żeby biegnąć na tą jucznię, żeby zdążyć. No i po jucznie o siódmej msza jest. To będzie następne msze, no ale na mszę zawsze się dostaje na siódmą. Także jestem naprawdę, no tylko się boję, żeby jakaś choroba poważna nie wyszła czy coś. Bo na razie jest wszystko na dobrej drodze.
I to najważniejsze. Dobra droga do Boga. To jest jedyna dobra droga. Tak, dziękujemy jest, pani Jolanto.
Tak, a to jest jeszcze piękne świadectwo, że można żyć tyle lat, można żyć ze sobą.
Można. I radości.
To jest piękne, tak. Dziękujemy bardzo.
Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mikołaj z Lwowa, słuchacie, słuchają po całym świecie, to Radio Maryja.
Witamy, panie Mikołaju.
Radio Maryja to jest lekarstwo. Jakie leczy duszę.
Tak.
I u mnie to wszystko zaczęło od tego Radio Maryja, bo kiedy się urodziłem, była ta komuna, nie? I nie było tej katechizacji, tak, nie? A zaczęło internet i czasem jednym zawsze żona tam coś na kuchni gotowała i zawsze jest Radio Maryi. I zawsze jakaś katechizacja jednym uchem, drugim uchem, trzecim uchem, i to mnie zainteresowało tak, że jest słucham 24 faktycznie chana na dobę to radio. Bo naprawdę to jest tak. Chodzimy do kościoła, no tak się stało, że faktycznie codziennie, bo nie ujałem sobie dzień bez mszy świętej. A jeżeli chodzi na mszu świętej, nie przyjem i Pana Jezusa, to jest nonsens dla mnie, nie? No ale mieszkam z żoną, trójki dzieci i czasami się kłócimy też, jak wszyscy ludzie, nie? To nie tak, coś się żona spóźniła, to. No ale idziemy na mszu.
Eucharystia daje siłę.
Na mszu święty być i się kłócić, nie? To od razu do konfesjonalu, do Pana Jezusa i już za 5 minut jest uśmiech. Już na tej nocy już tu. Pokucieni, że już się nie kucimy, nie? No i tak. Dzieci też na katechizacji, dzieci chodzą na religii, na chorych. Mamy chorych w Gdowskiej katedry Światełka. No i żyjemy w te trudne czasy z Panem Jezusem, bo czas nie jest prosty taki czas. To jest czas taki nie do opowiadania, ale wszyscy znamy, kto jak, no i kto z Bogiem Panem żyje, to no, kto przeciwko nas? No to takie moje świadectwo. Wszystko się zaczęło z tego Radio Maryi.
Tak, dziękujemy Panie Mikołaju. No chyba pierwszy raz odbieram telefon ze Lwowa. Bardzo cieszę się, że również tam Radio Maryja dodaje sił do życia, Bożego życia ludziom.
Coś pięknego.
Ja tu chcę powiedzieć też, tak? Bo tutaj Pan poruszył taką sprawę Eucharystii, że tak. I pamiętam, bo tutaj mówimy o mocy, która w słabości się doskonali, to tak mi się przypomniało, że wybierając się do kościoła, po prostu się pokłóciliśmy. No po prostu, może to nie jest takie proste, ale pokłóciliśmy się. I taka zła, jedziemy do tego kościoła i myślę, Boże, no przecież ja jadę na mszę, a jestem pełna złości. I pamiętam, że stanęliśmy w kościele, Adam z tyłu za mną, a ja tak z taką, sobie mówię tak, Panie Boże, jeśli ja wiem, no mi jest głupio, że ja tutaj stoję, za chwilę rozpocznie się Eucharystia, a ja jestem pełna złości do mojego męża. I co robię? No pomóż mi, co ja mogę zrobić? No zrób coś, Panie Boże, żebym ja jakoś gdzieś tą złość w sercu utraciła. I popatrzyłam w tym momencie właśnie na konfesjonał. Ja poszłam prosto do spowiedzi. Naprawdę wyszłam i pamiętam, że jak wyszłam z kościoła po mszy, to żeby tak fajnie było, to doraz zapytam, Adasiu, a co dzisiaj zjemy na śniadanko? Bo rano byliśmy w kościele. I tak sama się rozobałam tym, że gdzieś ta moja złość, która była taka ogromna, właśnie cię gdzieś ulotniła. I to właśnie też tutaj jest taki przykład wpływu sakramentów, których korzystamy. Sakramentu Eucharystii czy spowiedzi.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi słuchaczka z Krakowa.
Pani imię?
Ja dzwonię tutaj do Państwa też z takim zapytaniem, z podjęciem może takiego tematu odnośnie mieszkania małżeństw młodych z rodzicami, tak? Bo jesteśmy małżeństwem 10-letnim, mieszkamy z rodzicami i nie wiem, jak się Państwo do tego ustosunkujecie. Natomiast wydaje mi się, no fajną, to znaczy wydaje mi się, że na pewno korzystne jest to, że powiedzmy dzieci mają, wzrastają w rodzinie powiedzmy wielopokoleniowej, bo są z tego korzyści, tak, mają wzorzec i tak dalej. Natomiast wydaje mi się tak z mojego punktu widzenia w zasadzie, że w zasadzie nie jest to tak do końca korzystna sytuacja dla małżeństwa. Wydaje mi się, że jednak ten wpływ rodziców jednej strony, tak, wiadomo, że on nie będzie do końca zawsze obiektywny i wydaje mi się, że czasami to jednak utrudnia takie docieranie się małżeństwa, czy taką relację, jakby tworzenie takiego też, no własnego jakiegoś wypracowywania swojego sposobu, stylu małżeństwa, powiedzmy.
Tak, bo pani mieszka u teściów, prawda?
Tak.
No właśnie.
Tak.
Także ma pani rację, że rodzina wielopokoleniowa ma swoje plusy, ale minusy objawiają się w tym, jeżeli od początku nie ustalimy pewnych granic, pewnych zasad współżycia w jednym domu, w jednej kuchni, w jednej łazience, granic nieprzekraczalnych i musimy tego pilnować. Tylko, że nie zawsze to się udaje, bo bywa kochająca mamusia, która no, nie jest w stanie synka wypuścić spod skrzydełek i zawsze będzie wymagała, żeby słuchał jej, a tymczasem najważniejszą osobą dla żony jest mąż, a dla męża jest żona, a nie rodzice. Rodziców mamy czcić, ale małżonkowie są dla siebie najważniejsi na świecie po Bogu.
No tak. I myślę sobie, że no ja... Powiem pani, że ja nie chciałam mieszkać z teściami, mimo że rodzice mojego męża byli fantastyczni, ale ja, znając swój charakter, wiedziałam, że no gdzieś no nam się to nie uda. No tak, tak myślałam i nigdy nie chciałam mieszkać z teściami, dlatego że chciałam robić po swojemu. Jakoś chciałam, żeby to było, nie wiem, no pierwsze lata małżeństwa to ja chciałam mieć męża tylko i wyłącznie dla siebie. Ja chciałam być w centrum, ja chciałam być tą najważniejszą osobą i sobie, no wiem, wiedziałam, że jeśli na przykład mój mąż będzie oddawał ten czas swoim rodzicom, no to będzie źle, bo co? Bo będę się denerwowała, będę miała do niego pretensje, to będzie rodziło konflikty. Dlatego mój mąż, no jeszcze jako mój narzeczony, jako chłopak, znając mnie, no wszystko zrobił. Myśmy mieszkali w akademiku, myśmy mieszkali no, w różnych tam miejscach,
na stacjach,
żebyśmy byli sami, dlatego żebyśmy po swojemu jakoś próbowali tworzyć te nasze życie, a z jednej strony, a z drugiej strony, żeby też pomóc rodzicom odciąć się. Mamusi od córeczki, to znaczy mojej mamie ode mnie, a mojego męża, rodziców też i od niego, bo no to jest bardzo trudna sytuacja, bo tak, nie chcemy urazić, chcemy okazać szacunek rodzicom. Czasami nie mamy nawet też i takiej śmiałości, czy nawet no, jakiejś takiej śmiałości powiedzieć, że teraz chcemy inaczej, chcemy po swojemu, że my teraz nie chcemy iść na obiad.
Ale rzecz w tym, że my jako młodzi małżonkowie mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek tworzyć nową wspólnotę. No na tak, nowych zasadach, które sami sobie wyznaczymy.
Tylko my to rozumiemy, tak? Znaczy chcemy,
tak,
ale
teściowie nie
rodzice zawsze. Niekoniecznie.
Tak? I bywa to święta obraza, ale niestety jest sakrament małżeństwa, nie ma sakramentu, gdzie my jesteśmy winni posłuszeństwo rodzicom. W momencie zawarcia związku małżeńskiego jesteśmy winni swoim rodzicom zawsze cześć, szacunek, pomoc, ale nie posłuszeństwo już.
Tak, ale ja chcę powiedzieć, że można dojrzeć jednak do takiej rodziny wielopokoleniowej. Chciałem przytoczyć przykład moich rodziców i sióstr, bo rzeczywiście pierwsze lata to chyba lepiej, żeby się rzeczywiście usamodzielnić, a jeśli nawet mieszkać, to w domu, ale z osobnymi wejściami, osobną kuchnią, osobnymi łazienkami.
Jeśli jest taka możliwość.
I tylko jeśli jest możliwość i żeby się odwiedzać, prawda, ewentualnie zapraszać na obiad, ale jeśli nie, to jesteśmy sami. Natomiast moi rodzice, kiedy gospodarstwo rolne już skończyli pracę na nim i przeszli na emeryturę, to pojechali do mojej siostry i właśnie w takim domu jednorodzinnym garaż został przerobiony dla moich rodziców, oni tam zamieszkali. Mieli osobne wejście i mieli 7 dzieci. Moja siostra miała, zresztą mają do dzisiaj, jedna siostra i druga w Gorzowie Wielkopolskim akurat mieszkają. I tam naprawdę wnuki pod opieką właśnie babci, dziadka, grali tam w szachy, rozmawiali i tak dalej. I naprawdę była wspaniała sprawa i było takie zgodne życie właśnie w takiej rodzinie wielopokoleniowej, bo moja mama jeszcze się prawnuków doczekała. Ale pierwsze lata to chyba rzeczywiście lepiej, jeżeli jesteśmy oddzielnie.
Ale jeśli już mieszkamy razem, to myślę sobie, no, co możemy zrobić? Możemy słuchać rodziców, oczywiście oni mają swoje zdanie i żeby ich nie urazić, tak, słuchamy, ale postępujemy tak, jak my uważamy. To jest nasze życie, nasze małżeństwo, nasza droga i trzeba też tutaj, no, nie wiem, jak, nie znam pani sytuacji, ale też usiąść i po prostu porozmawiać, powiedzieć, że szanujemy, kochamy, ale chcemy żyć tak, jak my uważamy.
Ksiądz?
Tu jeszcze jest taka kwestia, że czasami jest tak, że ktoś opuszcza dom rodzinny, ale niestety jeszcze jest na uwięzi i to jest niebezpieczne bardzo.
Tak,
ale samo opuszczenie domu to jeszcze nie wszystko. Trzeba jeszcze odciąć pępowinę.
Także to opuszczenie jest opisane w Piśmie Świętym.
Tak, tak.
Także nie jest to sobie taki dodatek lub nie, tylko jest to powinność opuszczenia.
Tak,
ale dzisiejszy temat nie dotyczy relacji z teściami, tylko sposobu na to, jak naszych słabości się pozbyć, jak uniknąć negatywnych skutków naszych słabości, by budować miłość, budować relacje między sobą i z dziećmi. I tutaj właśnie ta Boża pomoc, no modlitwa na przykład rodzinna. Kiedy klękamy do modlitwy, no już samo zwołanie się na modlitwę nie jest prostą sprawą, kiedy są małe dzieci i się bawią. Zresztą jak są starsze, to też są swoje problemy, żeby zostawiły swoje zabawki, w cudzysłowie. I tutaj tu jest ważne właśnie nastawienie, że wszyscy zostawiamy robotę, tata zostawia gazetę, czy jak dawniej telewizor, komputer i zgromadzimy się w tym miejscu, gdzie się na modlitwę spotykamy przy obrazie, przy krzyżu, przy zapalonej świecy. Można ustalić rytuał, kto tą świecę będzie kiedy zapalał, kto będzie prowadził modlitwę na przykład, tak, jak już tak. Dzieci są większe. I nie tylko pacierze, ale również modlitwa spontaniczna, gdzie na początek się przepraszamy.
Tak, tak. My to rzeczywiście pielęgnowaliśmy przez wszystkie lata, kiedy byliśmy wspólnie 15 lat, prawda, dopóki już synowie dorośli i opuścili nasz dom, to każdego właściwie ranka i wieczoru spotykaliśmy się na modlitwie. Ale szczególnie były właśnie ważne takie i bardziej rozbudowane wieczorne modlitwy. Kiedy klękaliśmy, zaczynamy od dziesiątka różańca, bo modliliśmy się i modlimy się do dzisiaj już przez kilkadziesiąt lat. Dziesiątek różańca za nienarodzone dzieci, po to, żeby się narodziły. Duchowa adopcja, o których myślę, że Państwo wiedzą. No i później tą modlitwę już na pamięć nauczyliśmy, która jest po dziesiątku różańca i później zawsze dziękowaliśmy za wszystkie rzeczy. No ja nie zapomnę, jestem teraz nawet wzruszony, opowiedz Bożenko o tej formułce i o tej tablicy.
A o naszym synku małym, tak, sześcioletnim Krzysiu, który oglądał bajkę w ciągu dnia, a kiedy była modlitwa wieczorna, to on mówi tak: Panie Boże, dzisiaj dziękuję Ci, bo dzisiaj obejrzałem bajeczkę. Obejrzałem trzy bajeczki, ale najbardziej to mi się podobała bajeczka. O, i zaczynał opowiadać bajeczkę.
Panu Bogu.
Tak, Panu Bogu. Ja się popłakałam ze śmiechu. Dzisiaj się z tego oczywiście wzruszamy, ale to jest pokazanie, jak niezwykła jest modlitwa nasza wspólna, bo wtedy myśmy zobaczyli, jak małe dziecko traktuje tego Pana Boga tak bardzo naturalnie i bardzo osobowo i dla niego to była i chce jeszcze powiedzieć, że dzisiaj, kiedy oni mają małego synka, swojego Jasia, który ma 3 latka, oni też się z nim modlą. To jest no piękne. Gdzieś taki wzór przejęli z domu.
Tak, ale pozwólcie, że jeszcze o tej formułce powiem, bo wtedy on zmontował taki wózek, ja mu tam dałem formułkę i do tego zrobił zrobił taki dowód rejestracyjny. No i mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dzisiaj mam tą formułkę i jeszcze jedno. I wszystkich nas wstał z kolan, pobiegł do pokoju i przyniósł właśnie ten na kartce napisany ten dowód taki rejestracyjny z numerem i podniósł go do góry pod krzyż. O Panie Boże, zobacz, to jest właśnie ta formułka.
Tak było.
No a jeszcze a propos modlitwy, no to później właśnie też i dziękowaliśmy Panu Bogu i przepraszaliśmy się też nawzajem, więc to była taka modlitwa autentyczna, która naprawdę dawała nam siły i przebaczenie.
Mm-hmm, tak, ale jeszcze chcę powiedzieć o takiej chwili słabości właśnie w modlitwie naszej rodzinnej, bo kiedy te dzieci rosły i zaczął się czas szkoły, gimnazjum, pewnego dnia nasz jeden z synów powiedział: ale czy ja muszę się z wami modlić? I ja pamiętam, że mi się zrobiło ciemno przed oczami. No, zaczyna się. Właśnie,
ile lat miał wtedy?
No, ten miał może z 15, 16 lat. Wiadomo. Właśnie ten czas taki, tak, oczywiście.
Buntów, tak. Chodzenia
czy ja muszę?
Drogami.
Ja wtedy autentycznie poczułam się tak słaba. Myślę, co ja mam? No, ja, to bym powiedziała, tak, klękać, siadać natychmiast razem z nami, bo to jestem ja. Ale naprawdę w jednej chwili, Panie Boże, co tutaj, jak tu zareagować? No, co nakazać, to nie jest wyjście. I wtedy, proszę sobie wyobrazić, że ja powiedziałam: nie musisz. Do dzisiaj nie wiem, jak ja to powiedziałam. Nie wiem, ale tak powiedziałam: nie musisz.
Dobrze powiedziałaś.
Ja się o tym przekonałam całkiem, potem nie za długo, bo nasz syn musiał wyjść z pokoju, myśmy się pomodlili i proszę sobie wyobrazić, że minęły kilka dni, kiedy on przychodził już pod wieczór i od razu: a kiedy będzie modlitwa? A kiedy my zaczynamy modlitwę? Ja mówię: wiesz, jeszcze nie, jeszcze to, jeszcze tamto, różne sprawy w domu. A on: ale kiedy jeszcze? Widziałam, że on to bardzo przeżył właśnie wtedy, kiedy ta jakby słabość nasza się objawiła. Tak mnie się wydawało, że to jest nasza słabość. Że my nie umiemy, no nie wiemy, jesteśmy bezradni, ale właśnie to jemu pozwolenie na wybranie przez niego, no było tą... Ale oczywiście ja myślę, że to jest najlepsze wyjście, nie nakazywać, chociaż bardzo trudne dla rodziców i bardzo trudno jest się z tym pogodzić, bo my chcielibyśmy inaczej, tak jak tutaj nas pani
miłości
mówiła.
Nie można nakazać.
Nie, właśnie
to
nie.
Jest sprawa woli i tak samo właśnie modlitwa. To jest właśnie wyraz miłości do siebie nawzajem, do Pana Boga przede wszystkim.
Zresztą
dlatego nie wolno jej nakazać.
Tak, zresztą ten problem przeżywaliśmy też z pójściem do kościoła, proszę księdza, bo tutaj to nie jest, myślę, że to jest częsty problem. I pewnie i dzisiaj też, no już nasze dzieci już są duże, ale kiedy raptem mówi: on nie pójdź do kościoła. No pamiętam też nasz syn kiedyś mówił: ale z tym Panem Bogiem to nie wiadomo. To jest oczywiście wpływ środowiska, bo w pewnym wieku środowisko jest silniejsze niż dom, niż rodzice i to o tym wiemy. I tutaj znowu jest ogromny problem. I co wtedy, proszę księdza?
Ksiądz.
Mi się przypomina taka sytuacja, trudna sytuacja rodzinna, ponieważ w mojej rodzinie wydarzyła się taka sytuacja, że córka nie chciała iść do kościoła. No i w końcu mama mówi tak: słuchaj, jeżeli pójdziesz z nami do kościoła, to pójdziemy na koncert Zenka, bo akurat był w tym dniu koncert w okolicy.
Zenek Martyniuk?
Tak, tak, nasz tutaj białostoczanin.
No tak.
I słuchajcie, to było piękne, ponieważ ona poszła do kościoła i na tej samej, później po tej mszy świętej spotkała swoją ciocię i mówi: ciociu, ty chyba dzisiaj też chcesz iść na koncert Zenka, bo przyszłaś na mszę. Nie? A już szukali takich sposobów, żeby ją namówić na tą mszę świętą. W końcu znaleźli, ale no to był taki trochę sposób...
Tak. Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Janusz z Łodzi.
Witamy Panie Janusz.
Dziękuję za audycję. Ja chciałem tutaj księdza spytać, bo ja chodziłem na religię. I uczono mnie, że wszystko, co na świecie jest dla mnie, dla katolika celem, to znaczy, znaczy, że nie jest celem moje małżeństwo, które ja miałem w przyszłości mieć, ale środkiem służącym celom nadprzyrodzonym, czyli i ja ten cel miałem osiągnąć przez, posiadać przez miłość. Na przykład, jeżeli zawarłem związek małżeński, to przez miłość do swojej żony i do swoich dzieci. Tylko niestety nam się zdarza, że my o tym zapominamy. To znaczy, jako katolicy, i to jest przykre, że Pan Bóg w małżeństwie to nigdy nas nie opuszcza i nie opuści, dopóki sami go nie opuścimy. Ja zawsze o tym, i Państwo mi o tym właśnie dzisiaj przypomnieli, że moc słabości się doskonali. To właśnie, jeżeli wracamy do Pana Boga, to jesteśmy, naprawdę mamy wtedy dużą moc i tutaj bardzo nam Kościół pomaga, bo samego małżeństwa to nie ma co idealizować, bo wiadomo, jakie są, jest różnie. Ale jeżeli mamy w myślach zawsze ten cel przez modlitwę, to naprawdę można w tym małżeństwie żyć bardzo dobrze i być bardzo szczęśliwym.
No bo Kościół ma sakramenty właśnie.
Tak, nawet z teściami. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu. No właśnie.
Trzeba sobie przypomnieć właśnie, jakie są cele małżeństwa. Pierwszym podstawowym celem małżeństwa jest miłość wzajemna. Oczywiście jest też ten cel, zrodzenie potomstwa. Czasami tak bywa, że nie ma potomstwa, ale miłość zawsze jest. W każdym sakramencie tak jest.
Stworzenie wspólnoty osób i służba życiu.
Oczywiście.
Familiaris consortio, pierwszy cel, nie?
To są pierwsze cele małżeństwa, ale właśnie małżeństwo przygotowuje nas do odkrycia Bożej miłości. Przecież my, jako wspólnota Kościoła, jesteśmy oblubienicą Chrystusa. I to jest to porównanie, które w teologii małżeństwa jest jakieś takie zasadnicze porównanie do relacji i do tej miłości, która jest między Chrystusem a oblubienicą, którą my wszyscy jesteśmy jako wspólnota Kościoła. To jest rzecz pierwszorzędna. To jest właśnie to odniesienie. I w każdym akcie małżeńskim i w każdej tej relacji małżeńskiej ma się odzwierciedlać ta miłość, która jest podstawowym celem małżeństwa.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie. Małgosia Zadolanowa się kłania.
Witamy Panie Małgosiu.
Ja dzwonię. Jestem mamą wszystkich dzieci, babcią dziesiątki wnuków. No mam nadzwyczajnego męża, co prawda teraz jest w pracy, ale jest fizykiem doświadczalnym, więc chyba jest usprawiedliwiony. Ale takim najważniejszą rzeczą to jest to, żeby właśnie nasze relacje były najlepsze. I zawsze jak mamy do narzeczonych, że tak powiem, mam akurat takie spotkania z nimi, to dzielimy się tym, co jest takie najważniejsze. I z listu do Efezjan, aby nad waszym gniewem nie zachodziło słońce. I tak jak jesteśmy 41 lat małżeństwem, jeszcze nigdy się nie udało, żebyśmy się pogniewali, zasnęli. Dlatego, że modlimy się przed tym, a żeby się modlić, to najpierw musimy się pogodzić, bo Panu Bogu by się to nie podobało. Więc tak mi się wydaje, że to jest taką ważną rzeczą. A do takiej wspólnej modlitwy to zawsze siadamy przy naszym... O, mój mąż wrócił. Pozdrawiam serdecznie. To chyba Państwo sprawili. To
pozdrawiamy męża.
Może powiem, tak, mu pięknie wyszły. Ale że to, że zasiadamy zawsze do posiłków i się modlimy. I to, że się modlimy, to jest to, że nawet jakie dzieci były małe, no bo teraz to już w ogóle są dorosłe, a teraz wnuki, tak, nawet cokolwiek jest między nimi, to jak siadamy do posiłku, to wszyscy sobie przebaczamy i potem to zasiadanie i bycie razem jest takie ważne. Nawet jak ktoś nie chce jeść, to mówię, nie jest to takie ważne to jedzenie, co bycie ze sobą. I to jest taka nasza recepta z naszym mężem na takie godzenie tych wszystkich trudnych rzeczy, które nie zawsze są proste, ale Pan Bóg zawsze, to co właśnie Pani tu przepięknie mówi, zawsze znajduje rozwiązania, a to niech nad naszym gniewem nie zachodzi słońce, żeby wszyscy małżonkowie tak mieli przed oczyma to, co tak pięknie w liście do Efezjan żeśmy przeczytali. I i stosujemy to na co dzień.
No to super, gratulujemy pani właśnie państwu. Tego
państwu,
państwu to, właśnie, to, że umiecie się tak pogodzić i że nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. No ja przyznam się, że czasami nam się zdarza, że jednak tam to słońce zajdzie. Ale oczywiście pamiętamy, no nawet papież Franciszek przypominał i pamiętam to zdanie, prawda? Nawet talerzami się rzucajcie, ale nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I żebyście się pogodzili, tak?
Ja pamiętam takie sytuacje, kiedy właśnie tak między nami taki był jakiś taki czas konfliktów i takich złości. I pamiętam też, przyszła do mnie taka myśl, żeby pójść do Adama i go przeprosić. Ale taka gdzieś byłam zacietrzewiona i to jest właśnie to, o którym tutaj była mowa. Pan mówił o tym, że to zło gdzieś tam wchodzi i ja naprawdę tego doświadczam. A dlaczego ja mam iść pierwszy? A co, on nie może do mnie przyjść? Przecież to on. I zaraz gdzieś tam we mnie się... No dla mnie to nie jest takie proste. No gdzieś tam dla mnie to jest zawsze takim trudem, żeby przełamać gdzieś swój egoizm i wyjść ponad to i pójść. Ale jeśli gdzieś tam powiem, Panie Boże, no jestem zła, no zrób coś, żeby mi się chciało do niego, żebym ja zrobiła ten pierwszy krok. I naprawdę, wystarczy jakby taki pierwszy krok i już pójść, a później to się tak z tego cieszę i tyle mam radości i dziękuję Panu Bogu, że to zrobiłam i nigdy nie czuję się przegraną, chociaż zanim to zrobię, to ciągle mi się wydaje, że jeśli ja pierwsza pójdę i przeproszę, to będę tą przegraną właśnie.
No to jest pokusa diabła. Ksiądz.
Ja chcę przypomnieć jeszcze inny tekst bardzo ważny o tym gniewie, ponieważ owszem, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, ale też Słowo Boże mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie.
O, właśnie.
I to jest bardzo ważne, że nie da się uniknąć gniewu, tak, który jest pewną
sam sobie
emocją.
Jest emocją. Ale co po gniewie?
A właśnie, no, same w sobie emocje są obojętnie moralnie, a tu chodzi o to, jak my sobie z tym gniewem radzimy. To jest bardzo ważne, żeby gniew nie stał się grzechem. Tak? Czyli trzeba radzić sobie z gniewem w sposób cywilizowany. Tak jak mówicie tutaj, poprzez rozmowę, poprzez komunikację. No, gniew nie może być też tłumiony, ponieważ wyjdzie bokiem w sposób niekontrolowany po pewnym czasie.
Tak, ale temat gniewajcie się, ale nie grzeszcie, kiedy gniew jest grzechem, będzie 7 grudnia.
Ach, jak wspaniale.
Zapraszamy.
Będziemy słuchali.
Jeszcze chcę wrócić do tego, o czym pani przed chwilą mówiła, znaczy o wspólnych posiłkach. To też był zawsze ważny element, który cały czas pielęgnowaliśmy. Modlitwa przed jedzeniem, po jedzeniu. I nasi synowie, którzy już wrócili po iluś tam latach, jak czasami wpadają do domu, to tak zauważyłem, że poustawiamy wszyscy na stole i patrzę, że on czeka. Nie zabiera się za jedzenie. I ja się tak zastanowiłem, na co on czeka. No i właśnie okazuje się, że czeka na tą modlitwę. Tak mocno przesiąknęliśmy tym.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam serdecznie prowadzącego. Przy telefonie Marcin z Białegostoku.
Witamy panie Marcinie.
Chciałbym zapytać taką rzecz. Jak bardzo tutaj prowadzący też razem z księdzem wierzycie w to, że każde małżeństwo zawarte w Kościele jest w stanie przetrwać pomimo naprawdę bardzo różnych charakterów? Bo na pewno łatwiej jest żyć w małżeństwie, w którym dwoje ludzi rozumie się bez słów, ale wiadomo, kłótnie się zawsze zderzają, nie? Bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale często są tak różni ludzie, że takie małżeństwo choćby było i oparte na Bogu, to i się tak nie ustoi. Ja na przykład też nie wyobrażam sobie małżeństwo bez kłótni. Jak ktoś mówi, coś się czubi, ten się lubi. Też z żoną się często kłócimy. Nudne byłoby małżeństwo, żeby żona czy tylko mąż był poddany, nie miałby swego zdania w małżeństwie. Żona też na przykład lubi pogłębiać sprawy duchowe, lubi chodzić na odnowę w Duchu Świętym, na wspólnotę Kościoła. W ogóle jakby jej tego nie zabraniam. Często też mnie zachęca, ale powiem szczerze, że jakby też nie czuję potrzeby tam jakby chodzić, choć no mówię, nie zabraniam jej w tej kwestii. Kocham ją za to, jaką jest i też uważam, że zawsze musimy robić wszystko razem w małżeństwie, tak jak tutaj też prowadzący małżeństwo tutaj mówili. Ale rozmowa, dialog w małżeństwie musi być zawsze. Mamy też czwórkę dzieci i tak też się składa, że właśnie mieszkamy z rodzicami, tylko w jednym domu, rodzice na dole, my na górze i powiem się, że już się jakoś tam negocjujemy, nie? Staramy się też razem modlić, spędzać czas, ale powiem, że mam też właśnie wspaniałą żonę, tak uduchowioną, że sam Bóg mi ją zesłał mocą tajemnicy szczęścia i Bóg zapłać.
Panie Marcinie, ale troszkę mam pan jej za złe, że lata na te spotkania odnowy w Duchu Świętym. Coś
nie
tak,
mam, nie
tak
mam
wyczułem.
Ale wie pan co? Chcę panu powiedzieć, bo słyszałam, że pan mówi, że jest pan z Białegostoku. My właśnie z Adamem, z mężem jesteśmy ze wspólnoty małżeństw odnowy w Duchu Świętym i do nas przychodzą małżeństwa. I proszę, niech pan spróbuje, zapraszamy, niech pan przyjdzie do nas, zobaczy pan, jak jest fantastycznie, bo jest tyle samo mężczyzn, co kobiet, chociaż przepraszam, jest więcej o jednego mężczyznę,
ksiądz,
niż ksiądz,
jest,
właśnie, tak.
I jest naprawdę, księdza Marcina.
I jest naprawdę tak fajnie, że my widzimy dokładnie te różnice, te, bo to nie, ja nie wiem, czy tak państwo odbieracie, że my jesteśmy taki, mamy podobne temperamenty, my jesteśmy kompletnie różni. Ja jestem energiczna, taka bardzo żywiołowa, mój mąż jest spokojny, zanim on mi odpowie, czy chce herbatę, to ja już ją dawno wypiję. Zupełnie jesteśmy różni i wiem, o czym pan mówi, że to nie jest łatwe, bo na sobie my tutaj przeżywamy coś takiego, że jest nam bardzo trudno, ale chcę powiedzieć, że my jesteśmy właśnie świadectwem tego właśnie, że moc w słabości się doskonali, bo te różnice naszych temperamentów sprawiają, że ta słabość jest ogromna i we mnie, i w moim mężu. Ale tutaj wrócę do tych spotkań w odnowie w Duchu Świętym, kiedy są te małżeństwa i są mężowie właśnie różnych żon i kiedy my jesteśmy razem i razem przeżywamy i czasami rozmawiamy i różne sytuacje i modlimy się razem, uczymy się i jesteśmy dla siebie też takim przykładem i świadectwem i to proszę wierzyć, że to jest tak piękna sytuacja, że taka no sprawa i cudowna możliwość w Kościele, że niech pan przyjdzie do nas na spotkanie. Zapraszamy bardzo serdecznie. To jest parafia Zmartwychwstania Pańskiego we wtorek. Po godzinie 18 po mszy się spotykamy.
Jaka to ulica, bo może nie wie, gdzie
ulica
ona jest.
Ulica Jałbrzykowskiego 5. Wysoki Stoczek.
Dobrze.
Ale no, ja gratuluję jeszcze może kilka słów, jeśli mogę.
No, fajny pan.
Właśnie, że rzeczywiście pan to przyjmuje. I że jest, znaczy, może nie, złe słowo toleruje, ale akceptuje, o właśnie pan, że żona chodzi, że się cieszy. Ale rzeczywiście, tak jak Bożenka tutaj zachęciła, fajnie jest być razem. Ja, moja żona na początku nie była w odnowie i też stroniła i tak patrzyła, to egzaltacje i tak dalej. Ale ja poszedłem na pierwsze spotkanie, takie święty brochu to było, na górze w kaplicy akademickiej. I spotkałem odnowę w Duchu Świętym. To było początki, 40 lat temu. Grałem na gitarze i ludzie mówią, słuchaj Adam, zostaj z nami, bądź tutaj. Ale ja powiedziałem, dobra, ja mogę z wami zostać, ale zróbcie coś, żeby moja żona również przyszła do odnowy w Duchu Świętym. I one powiedziały, bo tam głównie kobiety były, dobrze, my to załatwimy. I słuchajcie, załatwili to. Bo modliły się nawet nie tak długo i rzeczywiście moja żona przyszła i myśmy razem tą, właśnie jesteśmy w małżeństwach, świadczymy, prowadzimy rekolekcje i jesteśmy z małżeństwami, a tak bardzo tego potrzeba współczesnemu światu.
Jeszcze warto tutaj dodać, że w małżeństwie idziemy razem. To jest wspólna droga do nieba. I dlatego, jeżeli ktoś ma lepszą kondycję i idzie szybciej, to ma obowiązek zwolnić kroku i zaczekać. A nie to, że on jest lepszy, to on pójdzie szybciej. Nie, 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 nie. nawzajem się wspieramy, podajemy rękę, wspieramy, tak. żebyśmy razem szli, a nie to, że ktoś jest z przodu, a ktoś drugi z tyłu i potem mogą być pretensje, dlaczego wychodzisz, dlaczego tak długo cię w domu nie ma i różne inne rzeczy na tej bazie diabeł buduje.
Wiedziałem o tym i dlatego, żeby uniknąć tego, a gdzie poszedłeś, prawda? No spotkanie, a spotykamy się z dziewczynami, a fajne dziewczyny. No i wiedziałem, że będą takie pretensje, bo już się gdzieś tam nasłuchałem tego i właśnie po to, żeby uniknąć tego, to ja prosiłem Pana Boga i te osoby, żeby właśnie moja żona, żebyśmy razem chodzili i wtedy nie ma problemu, kto tam później wraca.
Ale tutaj też Pan poruszył bardzo ważną sprawę, tego, że często, bardzo często jest tak, że jedno z małżonków, niekoniecznie żona, czasami mąż też, chodzą do kościoła na różne spotkania, nie tylko nowe w Duchu Świętym. I jedno chodzi, a drugie nie. I to może rodzić dużo różnych trudności w małżeństwie. Czyli ważna sprawa, żeby no, zwolnić. Kto tu jest ważniejszy? Proszę księdza. Ważniejsze chodzić do kościoła na spotkania, czy zostać z mężem, z żoną w domu?
No, to jest rzeczywiście czasami wielki problem, bo ostatnio nawet nasz ksiądz arcybiskup nowy, ksiądz arcybiskup Józef, mówił o takiej sytuacji właśnie, że mąż miał pretensje do tego, że żona ciągle biega na te spotkania. No a potem wiadomo, no różnie to bywa. I czasami no mąż czeka na to żonę, a jej ciągle nie ma. A jak jeszcze jak wróci, to mówi, no sorry mężu, a jeszcze muszę różaniec odmówić, tak? No, to jest właśnie tak, że czasami no, wyżej się stawia pewne sprawy niż rodzinę i potem rodzina na tym cierpi bardzo mocno.
I tak było, że jak myśmy wzięli dzieci, to żeśmy z mężem zrezygnowali ze wszystkich zaangażowań. Nie chodziliśmy nawet na spotkania modlitewne, chodziliśmy do kościoła na nabożeństwa w niedzielę i tak dalej, ale zrezygnowaliśmy po to, żeby budować rodzinę, właśnie tą więź rodzinną, bo to było najważniejsze dla nas.
I dlatego często trzeba właśnie po dialogu małżeńskim, gdzie wyjdzie, które zaangażowania możemy wyłączyć, jeżeli są istotne braki w budowaniu więzi. Posłuchajmy Siewców Lednicy. Jesteśmy mocni.
Być mocni wiarą i nadzieją, tego nas uczyłeś przez szeregi lat. Nic nas nie wstrzymało pogoni za tobą, a ty szukałeś nas.
Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością twą. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością Twą.
Zapatrzeni w Ciebie idziemy tą drogą, drogą miłości, wiary i nadziei. Na spotkanie z Tobą w domu Ojca w niebie
jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością Twą. Jesteśmy mocni wiarą i nadzieją, jesteśmy mocni miłością. jesteśmy mocni, miłością, wiarą
i nadzieją.
Jesteśmy mocni, wiarą i nadzieją. Jesteśmy mocni, miłością, wiarą.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.01 w audycji dla małżonków. O tej porze podaję mi informacje. Zaczynam od audycji, od rekolekcji spotkania małżeńskie w kolejny weekend, 5-7 listopada. Są w czterech w tej chwili miejscowościach, są jeszcze wolne miejsca. Ośrodek Elbląski w Krynicy Morskiej takowe rekolekcje organizuje. Zgłoszenia przyjmują Państwo mareccy. Telefon 509 542 059. Powtarzam, 509 542 059. Ośrodek Lubelski w Dąbrowicy. Zgłoszenia przyjmują Państwo piątek. Telefon 502 971 421. Powtarzam, 502 971 421. Ośrodek Opolski w Nysie organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Joniakowie. 601 591 550. Powtarzam, 601 591 550. I ośrodek Pelpliński w Białogórze rekolekcje organizuje Państwo Dolewa, przyjmują zgłoszenia 781 970 770. Powtarzam, 781 970 770. Więcej informacji na temat tych rekolekcji w internecie na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. To są trzydniowe, weekendowe rekolekcje od piątku wieczór do niedzieli do obiadu. Poprawią każde małżeństwo i te, które się uważa, że już nie potrzebuje poprawy, bo się już tak rozumieją i kochają, i ci, którzy już są w trakcie rozwodu, też jeżeli pojadą, bardzo często właśnie uda się uniknąć tragedii i dla nich, i dla dzieci. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. 2 listopada będzie bardzo ciekawa i dużo dająca nam audycja o świętych obcowaniu, bo mamy niekiedy mocno pokręcone w głowach na ten temat, a tutaj będą specjalistki ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Będzie siostra Anna Czajkowska, która już była naszym gościem. I będzie również przełożona generalna tegoż zgromadzenia, siostra Irena Złotkowska. Także serdecznie zapraszamy. A 9 listopada będzie też ciekawa audycja Wpływ muzyki na rozwój dziecka w okresie przed i po urodzeniu. Nasi goście: Katarzyna Szewczyk, doktor sztuk muzycznych, muzyk logopeda i pani Anna Antonina Noga i doktor psychologii muzyki. I już tam resztę zaangażowań będę już wymieniał, jak będzie ta audycja. 16 listopada będzie coś o harcerstwie. Leśna Szkoła Służby, harcerstwo katolickie. Także będą harcmistrzowie, podharcmistrzowie szczepowi naszymi gośćmi. Serdecznie zapraszamy i nasi goście, przypominam, ksiądz Jerzy Sokołowski, państwo Bożena i Adam Szczepanowscy, mają też ogłoszenie odnośnie właśnie swojego zaangażowania w odnowie w Duchu Świętym, ale specjalnie dla małżeństw. Proszę bardzo.
Tak, w Białymstoku mamy dwie wspólnoty małżeńskie. Jedna spotyka się przy katedrze białostockiej we czwartki o godzinie 19.00. Naprzeciwko wejścia do zakrystii, tam jest sala numer 11. Natomiast my się spotykamy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. We wtorki Eucharystię mamy o 18, a o 18.45 na plebanii korzystamy z uprzejmości księdza proboszcza, który nam fajne sale przygotował.
Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Mamy jeszcze przynajmniej 20 minut na odbieranie telefonów. Przypominam, telefon 56 655 2355 i 56 655 2355. 56. Ksiądz?
Jeszcze chciałbym powiedzieć, że będziemy kontynuowali spotkania małżeńskie, właśnie ten kurs małżeński. Już pierwszą edycję teraz przeżywamy, już kończymy na początku listopada, a będziemy kontynuowali, bo już mamy przeszkolonych uczestników. Bożenka i Adam, myślę, że mogą już podejmować się, żeby prowadzić tak, teraz razem z uczestnikami.
Właśnie też, między innymi o teściach i o seksie i naprawdę wszystkie tematy.
Co ciekawego, powiem Państwu, że przed laty już wielu, więcej niż 30, właśnie były próby wprowadzania w rekolekcji spotkania małżeńskie przeróbkę na kurs dla narzeczonych. I w czymś takim brałem udział i prowadziliśmy tam na zmianę w ramach studium życia rodzinnego, które tam było przy parafii jednej w Toruniu. I co się ciekawego okazało? Tam przychodziło na te spotkania, to było gdzieś co 2 tygodnie robione, chyba w sobotę wieczorem, przychodzili narzeczeni w liczbie gdzieś 15 par. Jak się te spotkania skończyły, 3 pary wycofały papiery. Co to znaczy? To znaczy, że stwierdzili, że się nie nadają tak, ze sobą, jeszcze nie dogadają się w małżeństwie. I to jest bardzo cenna tak sprawa, dlatego że jeżeli już właśnie na tym etapie, kiedy tylko rozmawiają, bo rzecz w tym, że młodzi różne rzeczy robią przed ślubem i takie, których nie należy robić, natomiast nie rozmawiają na tematy naprawdę istotne. A jak się im zaproponuje, wręcz zobowiąże, że macie na taki temat nam porozmawiać i powiedzieć ewentualnie, czy coś z tego wyszło, no to okazało się, że tak jest. Mamy telefon, ale ksiądz jeszcze niech powie.
I tutaj jeszcze jest bardzo ważna tak zwana rozmowa duszpasterska przed zawarciem małżeństwa. Jeszcze przed protokołem przedmałżeńskim.
Tak, jeszcze przed protokołem.
Zwana rozmowa duszpasterska. To jest bardzo istotne.
I odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Czy z Altem się połączyłam?
Z Radiem Maryja, audycja dla małżonków. Słucham panią. Kogo witam?
Ojca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja na po prostu wieków, prawie, amen. No nie umiem kłamać, ale to drugi raz się zadzwoniłam. I tak mi jest ciężko i tak trudno, ale ja nie śpię po nocach. I wysłuchuję wszystko, bo nie mogę spać. Kiedyś też ja nie miałam czasu na spanie, teraz mogłabym zasnąć, ale też nie bardzo mam czas. Sama jedna, mam trochę roboty i bolą mi bardzo nogi. Chodziłam do Białegostoku, z Białegostoku do Częstochowy 11 razy. Zmarła mi córka, druga w Belgii, Bożenka, a to Ewa zmarła, 35 lat. Trójkę dzieci wychowywałam i dwójkę tych. I 35 lat, od 5 lat pracuję, od 5 lat miałam już, pomagałam dla mamy, wszystko robić, sprzątać i w polu.
No ojcze, tak, no jest pani ciężko i słucha pani Radia Maryja i dobrze, że pani słucha, myślę, że również pani z Radia Maryja się modli, bo samo słuchanie to jeszcze mało. Trzeba zwrócić się do Pana Boga, bo człowiek sam, szczególnie samotny, że tak powiem, nie mający drugiego obok siebie, no niestety niekiedy zwątpi w miłość Bożą, a przecież Pan Bóg nas nigdy nie opuszcza. Tylko że zły kręci, że no i co, zostałeś sam, zostałaś sama. Nieprawda. Dla Boga jesteśmy najważniejszą osobą. Dla Pana Jezusa każdy z nas jest najważniejszy. Po ludzku to niemożliwe. Ale dla Boga nie jest to niemożliwe, tylko właśnie jest to pewnik. I to szczególnie właśnie dla osób samotnych, dla wdowców, to jest ważne, kiedy miało się kogoś, dla kogo się było najważniejszym na świecie. I tego kogoś zabrakło w tym momencie obok. I trzeba się przestawić, że jednak jest osoba, dla której jestem najważniejszy. To jest Pan Jezus.
To jest ta moc, tak, oczywiście.
I dopiero wtedy można żyć, bo inaczej się nie da.
Tak samo jest w kapłaństwie. Ktoś mi ostatnio zadał pytanie, a czy nie jest ci tak ciężko, sam, samotnie? Ja mówię, ja nigdy nie jestem samotny. To czasami wręcz szukam samotności, bo w mojej pracy ciągle mam kontakt z ludźmi. I czasami to jest ta ucieczka od ludzi gdzieś w samotność, spacer, las, odpoczynek, po to, żeby pobyć sam na sam z Panem Bogiem, ale nigdy samotny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza,
a ja kogo mam... witamy i skąd?
Z Mazowieckiego Tadeusz.
Witamy panie Tadeuszu, słuchamy.
Proszę księdza, ja mam taką sprawę. Myśmy zawarli w drugim małżeństwie, zawarli związek w ślub kościelny.
No bo został pan wdowcem, tak?
Tak. No i żona odeszła ode mnie. Po 6 latach zaczęła tam, jak to się mówi, różne cuda robić. Głównie chodziło o co? O majątek.
No.
No i teraz, no i nie wiem, co teraz robić.
Wszedł pan w drugie małżeństwo, jakoś nie rozeznawszy sytuacji co do faktycznej jedności waszego myślenia, priorytetów, co jest najważniejsze dla mnie i dla mojej przyszłej osoby, którą kocham. I tu są właśnie największe problemy. Jeżeli tego na początku nie da się zdefiniować, ustalić, to potem już jest za późno. Potem się okazuje, że dla jednego są pieniądze, dla drugiego jest ważny kościół i jest wtedy bardzo poważny problem, prawda, proszę księdza?
No, niestety, kiedy spisuję protokoły przedmałżeńskie, zadaję bardzo konkretne pytania i wierzę w to, że ludzie mówią szczerze. Państwo prawdopodobnie też taki protokół przedmałżeński spisywali, może mimo już nawet starszego wieku, i tam są wyraźne pytania i podam taki konkretny przykład. Na przykład, czy ktoś z państwa nadużywa alkoholu? A ten człowiek mówi, tak, ja nadużywam alkoholu i jestem alkoholikiem. A ona mówi, tak, ja o tym wiem, ale przyjmuję to do wiadomości i mimo to chcę wyjść za niego za mąż. Ale w takiej sytuacji, kiedy na przykład on by to zataił, tak, to już byłaby to przeszkoda do zawarcia małżeństwa. I dlatego właśnie to jest pytanie, na ile ta osoba być może zataiła prawdziwy motyw zawarcia tego małżeństwa. Może to był motyw materialny. I czasami tak jest, że to małżeństwo od samego początku nie jest ważne. Bo w Kościele nie ma czegoś takiego, że można unieważnić małżeństwo. Zawarcie małżeństwa jest ważne i nie można unieważnić ważnie zawartego małżeństwa. Ale jeżeli są jakieś konkretne przeszkody, ktoś kogoś wprowadza w błąd, znaczy, że ono od samego początku, małżeństwo, było nieważnie zawarte.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję za piękny temat dzisiejszy.
Kogo witamy?
Jadwiga z Zielonej Góry.
Witamy panią Jadwigo.
Należy do odnowy w Duchu Świętym. I to już dość długo. Moim małżeństwem... To trwa nadal 53 lata. W 19 roku było.
Pięknie, gratulujemy.
Ale to było bardzo, bardzo, no krzyż. Krzyż taki, że trudno wysłowić się. I dlatego, że zaczęłam spotkania z Odnowy w Duchu Świętym, to zupełnie inaczej spojrzałam na ten temat. No, modlitwy wstawiennicze były. No i ja zaczęłam inaczej. Właśnie o coś pan wspomniał tu o grze na gitarze. To już 98 roku należy do Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam po modlitwach, zaczęłam mieć takie... pieśni przychodziły takie. No i doradziła mi moja taka matka duchowa, no i ksiądz oczywiście, ale to ona mi doradziła, żeby uczyć się na gitarze. No i zaczęłam się uczyć. To nie jest to wirtuozowska gra, ale taka gra. No i powstała grupa przy Kościele Ducha Świętego w Zielonej Górze. Grupa, która modli się rodzin, które mają problemy alkoholowe, bo mąż ma takie moje problemy. No, a mnie to Pan Bóg tak, no, łaska przyszła, bo ja nie miałam problemów z tym, ale współuzależnienie. No i...
To jest potężny problem.
I zaczęłam się... No, abstynencję ślubowałam. I powstała grupa, bo najpierw ja sama tak śpiewałam tam, na tej mszy z modlitwą o trzeźwość, ale później młodzież dołączyła. I od kilku lat, czy mogą? Ja mówię, bardzo chętnie, przyjdźcie. Będziemy śpiewać na mszy z modlitwą o trzeźwość. No i pięknie się odbywają teraz te msze raz w miesiącu, w trzecią niedzielę zawsze. Ksiądz Eugeniusz jest naszym opiekunem i ksiądz proboszcz nam pozwala. To jest wielki właśnie dar tej parafii. No i że tak, no i właśnie od nowa w Duchu Świętym. Nieraz właśnie mam problemy też, że ja, no może, ale w niedzielę no i tak idę na mszę. Mąż mi nie zabrania, ale jest bardzo oporny. I tu mam właśnie ten problem z nim, ale no, ale ja chodzę codziennie na mszę. Nie to, że się chwalę, ale no po prostu taką mam potrzebę. Taką mam potrzebę modlitwy i teraz modlę się za dzieci, za wnuczki moje, trzy dziewczynki. No to wszystko, co chciałam i bardzo chciałam podziękować za tą audycję.
Dziękujemy pani Jadwigo. Ksiądz?
Trzeba wiele cierpliwości. Rzeczywiście mam takie świadectwo z mojej rodziny. Moja mama modliła się przez 30 lat o trzeźwość taty i modliła się w taki bardzo specyficzny sposób, aby to już była jakaś inna choroba, aby to już tylko nie był alkoholizm. I tato zachorował na chorobę nowotworową i mama z wdzięcznością Panu Bogu przewijała mu te rany, że Pan Bóg wysłuchał jej modlitwy.
A my z kolei mamy we wspólnocie takie przypadki, że też po takiej modlitwie wychodzili z tego nałogu i to dla mnie to jest cud niezwykły, ten właśnie ta moc Boża się objawia, to dla mnie to jest cud, kiedy po tak długich latach modlitwy naprawdę z takich nałogów też wychodzili mężowie.
No, ja też miałem problem alkoholowy w mojej rodzinie i też za mego tatę się modliłem 10 lat non-stop od kiedy miałem kilkanaście lat. I rzeczywiście tato w pewnym momencie przestał pić. Ja wiedziałem, że to było zasługa tylko Pana Boga, łaska Pana Boga. Także modlitwa, jeszcze raz modlitwa, ona naprawdę zmienia nas, świat, no bo sami nawet jesteśmy słabi. Przecież nikt nawet nie chce właśnie być alkoholikiem, ale no właśnie jesteśmy słabi, więc postawienie na Pana Boga to jest to.
Gratulujemy Pani, tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Niemiec.
Witamy Panie Krzysztofie.
Ja chciałbym zaapelować do młodych narzeczeństw, bo wiadomo, że każdy, ta droga narzeczeństwa jest drogą do małżeństwa, i żeby uniknąć wielu krzyży, czasami wielkich, bo cierpią potem dzieci. Kiedyś dostałem bardzo dawno temu, na początku swojej drogi, swojego małżeństwa, książkę od proboszcza, byłego już proboszcza, tytuł Przez narzeczeństwo do małżeństwa. Książka pisana chyba jeszcze w latach 60., 70., ale jak tam była wspaniała treść. Ja zawsze dzisiaj, jak spotykam młodych ludzi, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, a ponad 20 lat, prawie 30 jestem w małżeństwie po maturalnej klasie. No, człowiek młody, gorąca krew. Też były inne czasy, młodzież szybciej wychodziła za mąż, studia robiłem jeszcze zaocznie, ale różne były kłopoty i borykał się człowiek z tym wszystkim. Natomiast jedno powiem zawsze do młodych, jak to narzeczeństwo jest ważne, żeby uniknąć potem problemów, jak ważne jest poznanie siebie i własnych rodzin, jak to ma niesamowity wpływ. My mówimy o tych właśnie, że mąż alkoholik, że to, że tamto, że owanto. To są potem wielkie, wielkie cierpienia czasami, a można wielu rzeczy uniknąć, jak jest w tym narzeczeństwie prawidłowa droga poznania się, dopasowania na dobre i na złe. I naprawdę warto wcześniej poświęcić ten rok, czy nawet więcej, żeby się poznać, żeby wiedzieć, jaki kto jest, jak zachoruje, jak czy ktoś ma jakieś ciągotki do nałogów i tak dalej, bo to jest planowanie dzieci. Ile dzieci dzisiaj cierpi przez winy rodziców? dlatego tylko, że o, jakoś to będzie. Ile w Polsce kobiet miało alkoholików czy różnych mężów, z którym nie dość, że gehenna, bo to w Polsce zawsze ciężko się żyło, wychowywanie dzieci, to jeszcze ten drugi krzyż właśnie z tym mężem. Jeszcze raz mówię i apeluję, żeby zawsze był partner na jedno życie, bo druga kwestia, którą chciałem powiedzieć, poruszyć, jak ważna dzisiaj wśród młodzieży, co można zaoferować dzisiaj młodzieży? Ano powiedzieć im, że życie rozwiązań prowadzi do różnych chorób, do różnych zagrożeń, zarażeń i kto w konsekwencji rujnuje. My widzimy dzisiaj niesamowite zdrady, jak jest, nie ma miłości, nie ma tego, co najważniejsze, co spaja to małżeństwo, czyli że jedno za drugim jest, jak w takich powieściach romantycznych, wielką miłością oparte, a nie tylko jakimś przyzwyczajeniem czy finansowymi, czy różne są powody dzisiaj. Ale tym młodym należy powiedzieć, patrzcie się wcześniej w narzeczeństwie na siebie i tak żyjcie, ja mówię zawsze, tak żyjcie, żebyście mieli jednego partnera na całe życie, bo da wam to szczęście emocjonalne, fizyczne, duchowe, psychiczne. Będziecie długo żyli, małżeństwa udane żyją długo, powinno się, nawet są takie badania, tutaj nawet w Niemczech robiono, stare małżeństwa po 80, to długo, społeczeństwo długo żyje w sumie o wiele dłużej i lepiej niż w Polsce, bo to wynika z statusu ekonomicznego, ale badania mówią wyraźnie, udane małżeństwa to jest długie pożycie w lepszym zdrowiu, tym fizycznym, psychicznym. Z Panem Bogiem, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Z Panem Bogiem, Panie Krzysztofie.
Tak, tutaj sobie myślę, że mam wrażenie, zgadzam się z Panem, bo wydaje mi się, że dzisiaj narzeczeni to właściwie ograniczają swoje narzeczeństwo do wyjechania, wręczenia sobie pierścionka i wydaje się, że to już jest to narzeczeństwo, gdy tymczasem jest to niezwykle ważny czas, żeby poznać swoje wartości, hierarchię tych wartości. Zgadzamy się z Panem, a to chyba jest temat na inną audycję. Natomiast właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy też i między innymi po to, żeby zaświadczyć, że mimo, że jesteśmy różni, mimo, że życie wcale nie jest łatwe, przechodziliśmy i przez choroby, i przez różne sytuacje w swoim życiu, to jednak gdy się postawi na tą wartość najważniejszą, która wcale nie była na początku dla mnie najważniejsza, ale gdzieś tam tutaj to już mogę powiedzieć, że to dzięki mężowi zrozumiałam, że to jedynie siła to tylko jest Panu Bogu.
I taką mam analogię, bo ostatnio odbył się ten konkurs chopinowski. Tak. I zwycięzca tego konkursu powiedział, że on dzięki pandemii więcej mógł ćwiczyć. A wielu narzeczonych dzięki pandemii mogło być dłużej narzeczonymi, bo ciągle przekładali te śluby.
No tak, bo nie można było weselować.
Niektóre zostały kategorycznie odwołane nawet śluby już po pandemii, bo ludzie się po prostu
dłuższe
lepiej poznali.
Dłuższe narzeczeństwo, tak.
Lepiej się poznali i stwierdzili, że nie, że jednak nie. Także no, miałem taki telefon do parafii, że musimy odwołać ślub, bo no niestety stało się jak się stało, lepiej się poznaliśmy i nie tylko przekładamy, ale po prostu odwołujemy ślub.
Ja znam taki...
I bardzo dobrze, lepiej tak, wcześniej niż po fakcie.
Ja znam takiego księdza, który no właśnie pytając, pisając ten protokół, zadał pytanie, czy wyście się już pokłócili? O nie, my jesteśmy grzeczni, u nas nie ma. To dziękuję, do widzenia. Jak się pokłócicie i pogodzicie, to przyjdźcie i wtedy... porozmawiamy i spiszemy protokół.
Zostało nam niecałe 5 minut. Co jeszcze każdy z was chciałby powiedzieć? Bożena?
No, tak, Bożena.
Dobrze, niech Adam mówi, dobrze.
No ja się cieszę, dziękujemy Panu Bogu, Duchowi Świętemu za to, że mogliśmy tutaj brać udział. To prawdziwy zaszczyt, radość i no i to jesteśmy w pełni świadomi, że jesteśmy narzędziami w ręku Pana Boga. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które się za nas modliły, bo wiele osób z różnych wspólnot modliło się za nas, żebyśmy dobrze tutaj byli tymi właśnie przekaźnikami Pana Boga i żebyśmy się podzielili tym bogatym doświadczeniem, które zostało nam dane. Jak słyszeliście Państwo, czasami trudnym doświadczeniem. Nie jesteśmy idealni, ale jesteśmy z Panem Bogiem, jesteśmy w Panu Bogu i wiemy, dokąd idziemy i to jest najpiękniejsze.
Jak może na koniec chciałabym dodać, że żeby mieć tą świadomość, że no, to jest taka praca na całe życie. To nie jest tak, że jak już jesteśmy 40 czy 50 lat w małżeństwie, to i już jest fajnie, to będzie fajnie. Czasami kryzysy przychodzą naprawdę w tak różnym wieku i w tym późniejszym, ale co jest ważne, to ważna jest ta czujność, bo to, co tutaj Pan zaznaczył, zły nie śpi. Teraz szczególnie jest ten atak na małżeństwo i rodzinę, doświadczamy tego wszyscy i no tutaj sami z mężem wiem, że musimy się mocno trzymać, jeden drugiego wspierać w tym, żeby trwać i wytrwać i żeby się doskonalić, żeby nie uważać, że jest wszystko okej, bo tak nie jest.
Żeby wasze małżeństwo się spełniło, żeby być spełnionym małżonkiem na tej drodze do nieba, wspólnej drodze do nieba. Mhm. I ksiądz?
W kontekście dzisiejszego tematu moc słabości się doskonali. Chcę zaapelować do wszystkich, również do siebie, żebyśmy się nie gorszyli tym, że jesteśmy słabi. Rzeczywiście, no jesteśmy słabymi ludźmi i tylko w mocy Bożej jest nasza nadzieja, bo sami nie jesteśmy w stanie siebie zbawić. Nie jesteśmy w stanie się nawrócić sami, bez pomocy Ducha Świętego. Mówił, bez Boga, a nie do wroga. Dlatego no, przyjmijmy to, że jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi, ale oddajmy nasze ręce w dłonie Chrystusa, naszego oblubieńca, który za nas oddał swoje życie z miłości, jako nasz oblubieniec.
Chyba księże nie ma chyba takiej sytuacji, w której by Pan Bóg się nas odwrócił. Nawet gdybyśmy nie wiadomo, nigdy, jak straszni byli.
Pan Bóg jest zawsze z nami.
Zawsze tak.
I to jest fajna nowina i nasza nadzieja, nasza radość.
Tak.
Dziękujemy Państwu bardzo.
Także ja również dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za telefony. Dziękuję również naszym właśnie gościom z Białegostoku, księdzu Jerzemu Sokołowskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać.
Państwu Bożenie Adamowi Szczepanowskim dziękuję.
Dziękujemy, było nam bardzo miło.
Dziękuję również pani Katarzynie za realizację tej audycji, za dobór piosenek. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz.
Audycja dla małżonków i rodziców.